Dzień dobry Państwu. Witam bardzo, bardzo ciepło i w takim niezwykłym odcinku, tak jak niezwykłe są święta Bożego Narodzenia. Chciałam życzyć Państwu z całego serca spokojnych, zdrowych, pełnych miłości i spotkań z bliskimi świąt. Świąt, które będzie można zapamiętać, świąt, w których można będzie powspominać i z nadzieją patrzeć również na nadchodzący nowy rok. Zaprosić Państwa bym chciała do kolejnych odcinków i też zapowiedzieć, że już wkrótce w noworocznym odcinku naszym gościem będzie Piotr Piotrowski, astrolog, i będziemy rozmawiać o tym, co nas czeka w nadchodzącym roku. Ale to już za chwilę. Teraz zapraszam Państwa do obejrzenia w świątecznej atmosferze kilku naszych rozmów, aby je przypomnieć i może przy świątecznym stole, czy też na kanapie, siedząc, odpoczywając po jakimś dużym obiedzie świątecznym, obejrzeć nasze rozmowy. Jeszcze raz zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. I dziękuję Państwu, że jesteście z nami. Do zobaczenia.
Dokładnie wiedziałam, że umrze w momencie, kiedy tata zamknie drzwi, codziennie rytualnie o 8 rano wyprowadzał psa. O godzinie 12 w nocy, 8 godzin wcześniej, ja usłyszałam odpowiedź od mojego Boga, któremu zadawałam pytanie, czuwając 6 dni i 6 nocy. Nie spałam, można, drodzy Państwo, nie spać 6 dni i 6 nocy. Wydawało mi się, że jest to nierealne. Chyba mój rekord to były 4 dni i 4 noce kiedyś. Chodziłam, uważałam, że jestem, nie wiem, coś się ze mną wydarzyło, bo siedziałam o północy, już tej ostatniej północy, trzymając ją za rękę, kiedy ona już oddychała jak maszyna praktycznie, nie było jej ze mną, nie było świadomości już od 3 dni. I mówię, Panie Boże, dlaczego mi to robisz? Dlaczego mi po raz kolejny zabierasz najbliższego człowieka? Dlaczego mi to, Boże, robisz? Mówię po raz kolejny, ponieważ w moim życiu przez moje ręce przeszło, na moich rękach umierało sporo osób do tej pory. Ja jakby tak ten los kierował, że jak ktoś już był bez wyjścia, z moich przyjaciół, rodziny, bliskich, dalszych, czasami obcy człowiek, opierał się o mnie w ostatnich dniach, w ostatnich miesiącach swojego życia. I mówię, Panie Boże, tym razem zabierasz mi najważniejszą osobę w moim życiu. Ja miałam piękne dzieciństwo, któremu zawdzięczam siłę, któremu zawdzięczam wychodzenie z wielu problemów, którym zawdzięczam naprawdę taki mocny charakter, mimo że jestem bardzo wrażliwa, to jednak z drugiej strony naprawdę jestem mocna. I jak się już daje złapać, to potrafię z tego wyjść i wyciągnąć wnioski. W różny sposób złapać w życiu, na jakieś pułapki życiowe. I wiesz, i słyszę głos, i ten głos mówi tak, słuchaj, bo jak chciałem, kazałem Michałowi Aniołowi, a nomen omen dla mnie jest dwóch artystów wszechczasów, to jest Leonardo da Vinci, zresztą w domu moje dzieci mówią do mnie Mamińczy, i właśnie Michał Anioł. Mówi, jak Michał Anioł dostał za zadanie wyrzeźbienie pajacyka, kura to ściga wiedzi. 3 razy machnął dłutem i pajacyk był gotowy. Jak Michał Anioł dostał za zadanie wyrzeźbienie człowieka na moje boskie podobieństwo, rzeźbił latami, rzeźbił w kamieniu. Ręce mu od dłuta krwawiły. Bolało. Chcę, żebyś była podobna do mnie. Będzie cię bolało. To było 14 lat temu, 13 i 3 miesiące dokładnie. I wiesz, ja się stałam innym człowiekiem. Ja się stałam lepszym człowiekiem, głębszym człowiekiem, mniej powierzchownym. Mocniej się pochylałam nad życiem, mocniej się pochylałam nad ludźmi. Był we mnie na pewno dużo większy szacunek do tych zdarzeń negatywnych. Też wiesz, jako osoba bardzo wierząca w to, że jest coś tam po tej drugiej stronie, wierząca w tą siłę wyższą, uważałam, że ona ma lżej, że ona się nie musi w tym trudnym i ciężkim świecie męczyć. W świecie, w którym jeden z tabloidów, jak moja mama odchodziła, a ona się codziennie codziennie, kiedy tylko mogła, przebierała za życie, żeby nikt nie poznał, że jest ciężko chora. Kiedy ukrywałam przed nią, ukrywaliśmy przed nią, że to jest choroba, która nie ma wyjścia, bo nikt na świecie przy raku gruczołaku płuc nie wyszedł. I to są bardzo, mówi się, że jest taki F-16, który bardzo szybko zabija. Wiedząc, jak to będzie wyglądało, wiedząc, że jeżeli ona się tylko dowie, to może popełnić samobójstwo, czego ja nie chciałam, bo ona zawsze mówiła, że ona nie chce być upokorzona, żeby się ktoś nią zajmował, że ona nie chce żadnych pielęgniarek, nikogo, więc ja rzuciłam...
Nie chce być ciężarem też na najbliższy.
Tak, ja rzuciłam, wiesz, całe swoje życie, żeby być przy niej, a dzieliło nas 300 kilometrów, dwoje dzieci, w tym czasie jeszcze nieletnich, plus, wiesz, firma, w której setka osób pracowała, ale dzięki właśnie temu wszystkiemu, jak żyłam do tej pory z ludźmi, to mi się udało to ogarnąć. I wiesz, to pozwoliło mi zrozumieć, że za każdym razem w moim życiu strata i cierpienie, przejście człowieka na drugą stronę, czyli wiesz, tu już koniec z tym życiem, tam masz coś lepszego, to ja muszę się z tym uporać. Ale wiesz, ja ją zaczęłam czuć. Ja dzisiaj, przed naszą rozmową, ona mi się śniła. I wyobraź sobie, że dwukrotnie ja, raz mój tato, czuliśmy, jak ktoś nas głaszcze po głowie. I ja dzisiaj w nocy to czułam. I ja wiem, że ona jest. Ja wiem, że ona mi pomaga. Ja wiem, że ona przynosi mi różne, wiesz, surprise'y w tych najgorszych sytuacjach. Ja z nią często rozmawiam. Ja do dzisiaj mam jej numer w telefonie i wierz mi, że dwa pierwsze lata to wysiadałam, miałam taki rytuał przez całe życie, że wchodziłam do samochodu, wychodziłam z firmy, wchodziłam do samochodu, brałam za telefon, wybieram numer mojej mamy. I ja z automatu, wiesz, wychodziłam z firmy, zamyślona, zaganiana, wsiadam do samochodu, wybieram numer mojej mamy, mówię, aha. I zmieniałam to na numer mojego taty. Więc, wiesz, w przypadku z kolei naszej Anny tytułowej, ona miała, tak jak mówisz, ten deficyt. Ona marzyła o lalce, gdzie rodziców było stać na tą lalkę. Ona nie miała się na kim oprzeć. Ona nie wiedziała, jak wygląda miłość. Ja jeszcze wyniosłam z domu niestety piękną miłość moich rodziców, gdzie moi rodzice się bardzo kochali i do ostatniej chwili to było piękne. Chodzili za rękę, zawsze chodzili za rękę. Zawsze razem przytuleni oglądali telewizor. Kłócili się, wiesz, wszystko były garki po włosku, tak jak być powinno. Z drugiej strony dziadkowie. Kolejne te pokolenia, które są ważne, tego dogrzania rodzinnego, wujkowie, ciocie, kuzynostwo. To dało mi wspaniałe dzieciństwo, które nie to, że ja, bo też, wiesz, jestem naiwna, no jak, no jest mąż, żona, cudownie, no tak powinna wyglądać rodzina, tak powinna wyglądać miłość.
Czytałem Kazia Kuca, cudownego przecież pisarza, jakiś wywiad, że on nie będzie cierpiał i on zdecyduje, kiedy będzie miał tego, no ale przecież Iwona, cudna żona i te dzieci. Tak. I się skończyło tym, że Kazimierz Kuc odszedł biologicznie w chorobie, ale nie tak, jak sobie wymyślił. Także ja sądzę, że tak sobie mogę ględzić i
można sobie tak ględzić, tak. Myślę, że dlatego, że jednak się czuję, że jednak...
Bólu się
boisz i mówiłeś, że po swoim tacie
tato widział nóż
i że już go bolało, już był ranny.
Był ranny, tak. Więc ja mam bardzo podobnie. Mama miała bardzo wysoki próg, a ja mam bardzo niski. Prawie, że taki, że matko, że już boi.
Tak,
może to jest histeria jakaś artystyczna.
A jakieś szczepienia czy zastrzyki pobierania?
Nie właśnie, nic? To jest ciekawe.
No to co to
nie.
Jest? To co cię boli?
Nie, jak oni mi wkuwają biorąg. Mógłbym być krwiodawcą spokojnie.
Boże, a ja się tego tak boję.
Nie. U dentysty, no tak, ale też mi zastrzyk robi w to dziąsło. Mhm. To też nie jest przyjemne. Ale nie, no ważne. Niemniej samo cierpienie jako... Może ja bardziej myślę o cierpieniu długotrwałym.
Aha.
Napatrzyłem się na to i przy odchodzeniu różnych moich już wiekowych przyjaciół czy rodziców, co najważniejsze, może nie aż takie cierpienie, ile taki pewnego rodzaju niemożność. Niemożność związana z wiekiem, związana z, w przypadku mamy na przykład z Alzheimerem, z demencją i tak dalej. No ale życie no. I odchodzenie. Trzeba, myślę, bardzo, bardzo mi się podoba powiedzenie mojego menadżera Janusza Kulika, który od tylu lat jest lojalnym, bliską osobą, która prowadzi te moje życie artystyczne i prywatne, że on mówi, że w sumie nie boi się tak śmierci, bo jednak jedzie się tym pociągiem, który, jużśmy cię powiedzieli o tych przystankach,
tak,
który ma ten ostatni przystanek. Jak się w ten sposób o tym myśli, to jest łatwiej. Mm. Słuchaj, no po prostu jest ostatni przystanek, się wysiada.
Jerzy Nowosielski, to już teraz skończy mrok, widzimy z tego mroku. Jerzy Nowosielski, który mówił tak gdzieś, będę parafrazowała, ale będę blisko cytatu, że rodzimy się w celi śmierci, wyrok już jest wydany, nie znamy tylko daty egzekucji i trzeba się czymś tym, w związku z tym czymś zająć.
Czymś zająć, i ja akurat
maluję.
Ale popatrz, jakie to ciekawe, bo jechałem dzisiaj do ciebie, do studia, do państwa i przyszła mi na myśl, bo podejrzewałem, że zahaczymy o to, bo to jest zawsze intrygujące, nie tylko różne pudelki, ale również i poważnych dziennikarzy, że jeżeli następują jakaś nie deklaracja, tylko jakieś rozmyślania na te tematy ostateczne, ale skojarzyły mi się z Kolimów. Z Kolimów, nasz piękne miejsce, gdzie artyści starsi, kobiety i mężczyźni, w tej chwili już nie tylko, bo on został trochę otwarty też na osoby z zewnątrz. Nie wiem, czy dobrze, no ale to już nie ja o tym decyduję. I tam mam zawsze etapami przeróżne, tam były osoby bliskie mi, profesor Renata Tomaszewska, Danusia Rin, teraz jest Zofia Kucówna, no jest ciągle ktoś, kogo tam chętnie odwiedzam i...
Bardzo proszę, żebyś postroił panią Zofię
dobrze.
Kucówną, ze względu na to, że była sąsiadką moją.
Tak, racja. Ona bardzo, bardzo, bardzo jesteśmy blisko i tak sobie pomyślałem, że tak pleciesz w tych wywiadach o tej 15 w czwartek, że już koniec, jak będziesz sam chciał, a z drugiej strony patrząc na Zosię, ona jest tak tam zadowolona, tak. Będąc.
Bardziej, tak, że ona wcześniej miała to miejsce oswojone, tak, pomagała,
ona to współtworzyła. Tak. I rzeczywiście jest tak zadowolona, tak uśmiechnięta i tak sobie pomyślałem, przestań już gaworzyć, będzie co będzie, zdecydujesz jak będziesz chciał, ale tak naprawdę dzisiaj jadąc do ciebie pomyślałem, jest przecież z Kolimów. Takie fajne miejsce, piękny ogród, ludzie się znają, uśmiechają.
Kulturalni.
Tak. Dlaczego ja tak również tu pokochałem? Bo ta moja Alvernia, nie chcę porównywać do Rimini oczywiście, bo to przecież Rimini to metropolia w porównaniu z tym moją ni to wioską, ni to miastem Alvernią. Ale tam też było to wszystko.
Ale też tam była ta kobieta, która tam się oddawała chłopcom, oddawała się, tak.
To jest, to wszystko tam było, w mniejszej skali, ale było.
No i kolorowe jarmarki.
I kolorowe jarmarki, no właśnie. To jest to, co jak pamiętam, jak Laskowski śpiewał te kolorowe jarmarki.
One były prawdziwe.
To mi się płakać chciało. Tak. Jak Maryla to zaśpiewała, ona zrobiła to świetnie, ale zrobiła show z tego, ale to była piosenka. Show zrobione na podstawie piosenki. A on jak brał tą gitarkę i zaczynał śpiewać...
Z tym prowincjonalnym akcentem, tak?
Do oczu napływały, bo ja te... Jarmarki widziałem, ja te kolorowe zegarki, ja te baloniki na druciku, to ja to wszystko widziałem, bo ja to dotykałem, bo ja to miałem w rękach.
Przyjeżdżał ten odpust, a powietrze pachniało chrząszczami.
Tak, chrabąszczami.
Chrabąszczami, przepraszam.
Ale chrabąszcz to chrząszcz.
Chrząszcz, tak.
Tak. Oj Boże drogi. No i ta Alvernia i to kino objazdowe, gdzie pan Sylwester Kapcia furmanką przywoził projektor, zasłaniało się w świetlicy okna kocem, prześcieradło się rozwieszało i oglądało się film. I tam jest, nie, ja to dziesiątki razy opowiadałem już, ale nie u pani, więc mogę to opowiedzieć, bo
bardzo
ja uważam,
że
to jest jedna z piękniejszych, nie moich opowiadań, tylko z piękniejszych, nawet nie wiem, czy przygoda historii, która mi się w życiu zdarzyła. Jak miałem może 10 lat, to siedziałem w tym kinie, objazdowym w tej świetlicy w Alverni. Patrzyłem na to prześcieradło w tych krótkich spodniach i oglądałem film Rzymskie wakacje z Gregorem Peckiem i z Audrey Hepburn. I ja zobaczyłem ten Rzym, bo to tam tego Rzymu jest cała masa, no bo to na tym to polega, że oni tam chodzą po tym Rzymie, on jej pokazuje i tak
na
dalej.
Skuterku.
Na skuterku i ta księżniczka i ten dziennikarz i tak dalej, i tak dalej. I ja nagle patrzyłem. A przecież ja nosa za Alvernię nie wyściubywałem wtedy, więc ja nie wiedziałem, jak wygląda świat. I nagle zobaczyłem Rzym. Boże, jaki piękny. Zobaczyłem zamek Świętego Anioła, który na mnie zrobił olbrzymie wrażenie. Takie coś rozbudowane. Most aniołów obok. I tam na Tybrze stała barka i tam była potańcówka taka. I oni tam trafili. na te potańcówki i tak pięknie tańczyli, pili wino. Ja sobie myślę, Boże, jak to różnie potańcówki wyglądają, bo w Alvernii bufet obficie zaopatrzony, prawda? I po pół godziny już się bili. Zakrwawieni wychodzili tam. To po prostu wiejskie zabawy. Ja taki i tak sobie pomyślałem, że ja tam, że tam nigdy nie będę, ale nie to, że ja chciałbym tam być, bo to było niemożliwe. Żelazna kurtyna, niemożliwe. No gdzie ja? Włochy? No to tak jakbym teraz marzył, że ja resztę życia spędzę na Marsie. No, no nie, no niemożliwe. No i jest, minęło, nie wiem ile, to był, Boże, no może 62 rok, a 97, jeszcze 8. Ja gram jedną z głównych ról w filmie włoskim La Ballata dei Lavavetri, reżyseria Peter Del Monte. Mieszkam tam w Rzymie ze 2 miesiące, może więcej. I kręcę ostatnią scenę z mojego wątku, gdzie ja jadę przez Rzym trójkołowym takim tym, jak tam jest dużo tego, wiozę na pacę tego trójkołowca olbrzymią świnię, którą ukradłem wcześniej, a sam jestem goły zupełnie, ponieważ wcześniej spaliłem swoje ubranie, ponieważ było zakrwawione, bo tam morderstwo, ale nie o fabułę chodzi. No i jadę przez ten Rzym, jedziemy kręcić z Peterem tę scenę, jedziemy razem samochodem i on mówi, chodź na wino, bo masz trudną scenę, bo tu niewiele do zagrania, znaczy niewiele, no, ale no, no trudno nam przez Rzym goły biegać, no nic przyjemnego, no. A ja tak biegłem, goniła mnie ta świnia, bo ona uciekła, bo ja wychodziłem z tego trójkołowca, brałem trochę słomy, zasłaniałem się i biegłem. Ona wyskakiwała i mnie goniła, a ja do niej mówiłem, można mówić, cytuję, przepraszam.
Oczywiście.
I ja do niej, krzycząc po polsku, do niej mówię, spierdalaj, spierdalaj. No i uciekałem. No i pytam się, gdzie my to kręcimy? On mówi, no zobaczysz. No i gdzie podjeżdżamy? Pod Zamek Świętego Anioła, pod Most Aniołów, te platany stoją, które tam wtedy stały, no bo to duże drzewa. Tej barki już nie ma. Z Tybru, co prawda, szczury wychodzą. Ja sobie nagle myślę, jej, że ja jestem w tym miejscu, o którym nawet marzyć nie mogłem. Nie marzyłem wiele lat temu w tej mojej małej Alvernii, która ma zresztą włoską nazwę, bo to jest miejsce stygmatyzacji świętego Franciszka. I sobie myślę, no i co z tego, że ja nie wyglądam jak Gregory Peggy, że jestem goły. Jest to z tego, że moją partnerką nie jest Audrey Hepburn, tylko świnia. Ale ja tu jestem. Ja tutaj się znalazłem. Mało, a to był jeszcze Wielki Piątek. I czasem, jak wiatr zawiał, to z Koloseum dochodziło in nomine Patris, et Filius, et Spiritus, et typowy zaśpiew Jana Pawła. Moi drodzy! No po prostu magiczne to było. Musiałem to opowiedzieć, bo pamiętam to przeżycie. Coś fantastycznego.
Tak, czytałam to w książce.
A, to przepraszam.
To... Nie, ale to przecież to widzowie, nie wszyscy czytali, więc to...
Nie wszyscy czytali moją książkę?
Zastanawiałam się nad twoją tożsamością. Tą książkę pisałeś ileś lat temu i tam miałam wrażenie, że jeszcze nie do końca masz takie poczucie, chociaż może wcale nie trzeba mieć takiego poczucia. Czy że jesteś właściwie w jaki sposób wszędzie jesteś cudzoziemcem, a jednocześnie wszędzie dość dobrze się czujesz, ponieważ jak napisałeś, że jeżeli się ma korzenie, to łatwiej się przystosować, co jest pewnego rodzaju paradoksem, by się wydawało.
A czy, jeżeli ma się korzenie, jakie? Jeśli świadomy
swój... Świadomy, o to chodzi, tak.
Ja mam ogromne szczęście, że rodzice... Ja nigdy nie musiałem się wstydzić swojej tożsamości. Jedyne, co się mogą wstydzić czasami, to, że mam 1,69 m, co ewidentnie zostało wyśmiane przez moich przyjaciół Duńczyków, kolegów, którzy mówili, ty nigdy nie miałeś problemy z kontaktem z kobietami, z dziewczynami. Naprawdę, jak się jest młodszym, to naprawdę 1,69 m potrafi być bardzo ważnym tematem, a nie wiesz o tym. Po prostu jesteś, z całym szacunkiem, młodym gówniarzem. Ja mam wielkie szczęście, że moi rodzice tak mnie wychowali, że jakby, że nigdy nie narzekali na Polskę, będąc na emigracji, nigdy nie żałowali swoich decyzji, a na pewno nie przez jakiś długi czas. Na pewno było to dla mnie oczywiste, że jestem urodzony w Polsce, mam ojca z korzeniami ukraińskimi, czy tata jest Ukraińcem, mama Polka, mieszkam w Danii i to jest mój nowy kraj. Ja nigdy nie miałem poczucia, że ja muszę stać się Duńczykiem. I tym sposobem też było mi o wiele łatwiej. Bo jak walczysz z tożsamością w jakimś momencie i się pytasz samego siebie, kim ja jestem, Duńczykiem, Ukraińcem, Polakiem? A to było zawsze bardzo łatwe dla mnie. Mhm. Nie ukrywam, więc zawdzięczam rodzicom niesamowitą robotę pedagogiczną, bym powiedział tak.
A też koledze pewnemu to, że studiował w Krakowie, chyba zawdzięczamy to, że wróciłeś do Polski, bo Kraków był takim pierwszym miejscem, które bardzo pokochałeś.
Tak.
Bo oczywiście tam są różne wakacje, opowiadasz o tych i na Mazurach, jakiś tam obóz i to wszystko było jakąś bardziej przygodą, natomiast chyba w Krakowie poczułeś, że to może być twoje miejsce.
Tak, bez dwóch zdań, że Michał Gwiszcz, jakby nasze matki siedziały kiedyś w klasie razem. Michał urodził się w Pszczynie. No, był takim biletem do poznania Polski, kraju, który moi rodzice opuścili. Ale jest to mocne, przyjeżdżając do Krakowa jako młody chłopak, do Michała Gwiszcza, do przyjaciela, który uświadamia tobie, że nie różnimy się za bardzo. Jednak wtedy zrozumiałem, że ta Polska, kraj, który moi rodzice opuścili, jest mi jeszcze bardziej bliski, niż się spodziewałem. Potem spotkałem w Krakowie Michała Zabłockiego, z którym do dziś współpracuję i który jest fantastycznym poetą. I tak przez jakieś różne przypadki Polska stała mi się coraz bardziej bliska, a nawet bym powiedział, że no, nie wyobrażam sobie teraz mieszkać gdziekolwiek, jak nie w Polsce.
Chociaż mówisz, że twoim marzeniem jest, żeby na stare lata znaleźć się znowu w Danii, w jakimś małym domku na prowincji. Czyli tak trochę jak ten domek twoich rodziców niedaleko morza, o którym też opisujesz.
Tak, no to takie jest marzenie. Ja nie ukrywam, że często bywam w Danii. Tata tam cały czas mieszka, mój ojciec, moja siostra. Więc ten sentyment... Wydaje mi się, że jestem typowym emigrantem. Tak jak spotykam Polonię, czyli emigrantów polskich, którzy emigrują do Anglii, czy do Stanów, czy gdzieś w Europie i nagle zauważają, bo często gram dla polskich emigrantów, spotykam ich i mówią coś, co ja też przeżywam, czyli wyjechali z Polski, bo czasami mieli poczucia, że nie rozumieją swojej własnej ojczyzny, a po 10 latach za granicą tęsknią za wszystkim tym, co kiedyś dla nich było elementem obciachu albo czegoś niezrozumianego.
Albo przed czym uciekali.
Albo przed czym uciekali. I ja robię to samo. Ja mam słabość do wszystkich tych rzeczy w Danii, co jako nastolatka mnie trochę denerwowały. To płaskość, spokój, aż takie stonowanie, czasami nawet gdzie wszystko jest aż za bardzo poukładane.
Poprawne.
Nie ukrywam, no, ja zmieniam styl jazdy, jak jadę samochodem w Danii. Nagle mogę zwolnić do 50 km na godzinę w mieście, bo nikt za mną nie trąbi. Mm-hmm. A w Warszawie, gdzie mieszkamy, przecież jest trudno jechać 50 km na godzinę, żeby nie było nagle ogromne oburzenie, mimo że jadę przepisowo.
Żadnej pewności, żadnego guzika, że nie, to nie wyszło, to jeszcze raz. Mm-hmm. Także to była taka wielka, ciężka orka na ugorze, ale efekty są znakomite, bo one są niesłychanie prawdziwe. Widać, że wszystko jest rodzajem dokumentu nawet, że nic nie jest takie przypudrowane na modłę zagraniczną, tylko to jest takie nasze, często okropne. Okropne, bo coś jedzie w tle, tak. Widać co to jedzie, to w ogóle nie przypomina samochodu, a jedzie. Jedzie i wszyscy byli szczęśliwi, że tym jadą. Także takie różne smaczki, drobiazgi, które jak się wypatrzy w tych filmach, to się ta rzeczywistość tak odsłania, ta była rzeczywistość. Tak się odsłania, ale też to też budzi sentymenty.
Pewną nostalgię, bo też pomimo wszystkich niedogodności tamtych czasów, no to z wieloma osobami, którymi się rozmawia, które do tego dotyczyły, że jednak jakaś ludzka życzliwość, więcej czasu mieliśmy dla siebie, uwagi, że to wszystko było nawet w tej siermiężności.
Tak.
Tak.
Wszyscy się kontaktowali ze sobą. Ja nie wiem, jak wtedy wszyscy o wszystkich wszystko wiedzieli. Orientowali się, spotykali się. Nie było umawiań się na 3 tygodnie naprzód, a też wszyscy byliśmy zapracowani. To nie to, że teraz wszyscy gonią za własnym ogonem. Nie, nie, nie. Wtedy też się dużo i ciężko pracowało. Ale zawsze znalazł się czas dla drugiego człowieka, na rozmowę, na pomoc, chociażby nawet sąsiedzką. Przecież jak to wszystko funkcjonowało. Dzieci się bawiły godzinami na dworze, na podwórku. A mimo to miały czas, żeby odrobić lekcje i czytać i pójść do kina. Wszystko to jest... Wszystkie czasy mają swoje plusy i minusy. Myślę, że najgorszym minusem naszych czasów jest właśnie odchodzenie od człowieka w kierunku sztucznej inteligencji, która oczywiście, że działa cuda i bardzo pomaga. Ale kontakt z drugim człowiekiem, jego uwaga skierowana na nas, często nawet wystarczy uśmiech i spojrzenie. I jest dobrze. I to jest dowód minimalnej nawet, ale czułości. Że to, co pani Olga Tokarczuk wygłosiła, tę swoją piękną mowę w momencie, kiedy dostała Nobla, o czułości, to ja się pod tym absolutnie podpisuję. Ja właśnie widzę, że ludzie się tak śpieszą, że nawet na siebie nie patrzą. Tak. Tylko tak tutaj... Tu cmoknie, tutaj dzień dobry, tu leci, tutaj odkłada słuchawkę, tutaj, a zaraz, to ja oddzwonię, to zadzwonię. Bardzo, bardzo żałuję tego, co już odeszło, a pandemia to jeszcze dobiła.
Dobiła.
I trzeba do tego wracać, do człowieka, do uśmiechu, do obdarzania się ważnością. Tak myślę i tak chciałabym. Tak się staram. Ja.
Chociażby na Facebooku recytując piękną poezję. To też jest jakaś forma czułości.
To jest forma
i ocalenia od zapomnienia.
Ocalenia od zapomnienia, a przede wszystkim chęć wyrażenia tego, co ja czuję, bo ja sama te wiersze dobieram i nikt mi nie narzuca niczego. Ja chcę powiedzieć to, co powiedział poeta, tylko tak ładnie nie potrafię. W związku z ani wierszem, ani w taki genialny sposób nie potrafię sformułować. Więc wyrażam siebie przez te wiersze, a ci, którzy mi kibicują, to ja ich uważam za swoich wielkich przyjaciół. Dlatego, że oni widocznie też tego potrzebują. I czułości, i pięknej polszczyzny, i... tego, żeby ktoś o nich pomyślał, bo te wiersze są dla nich, nie dla mnie. Czyli ja pomyślałam. Pomyślałam o jakimś kontakcie, który będzie bliższy niż tylko pyknięcie SMS-ika i tam jakieś zdjęcie na Instagramie czy coś. Tylko, że to ciągnie mnie do ludzi bardzo.
I to się czuje. Jaka to jest wasza wspólna historia?
Nasza wspólna historia jest niezwykła, bo muzyczna bardzo. To był koncert z ostatniej trasy Dreamer, który był grany w Wieluniu, w takim Domu Kultury. I po koncercie podchodzi do mnie 3 kobiety i pytają się, czy mogą sobie zrobić zdjęcie. A mówię, że jasne. A on mówi, nie z panem, tylko w sensie nie z nami, tylko z nim. Aha. I pokazują mi Hektora, który na mnie skacze po prostu i do góry. I zresztą gdzieś filmik jest z tego całego wydarzenia. I ja tylko tak się patrzę na nie i pytam się, a czy ja mogę go zaadoptować? A one mówią, no tak. I tylko zadałem pytanie do Tomka, który jest moim road managerem, czy będziemy mogli go wozić, bo on ze mną jeździ wszędzie. Z racji specyfiki mojego zawodu. Przemieszczam się dość często. On mówi, jasne. I tak tydzień później właśnie został ze mną i jeździ ze mną do dzisiaj już od prawie 5 lat.
Ale on należał do którejś z tych pań? Czy...
Nie, to był pies z fundacji, który miał trafić do schroniska, ale...
Ty miałeś jakby zareklamować to, żeby
tak, żeby on został szybciej zaadoptowany. Tak, żeby został zaadoptowany, więc... po prostu skróciłem tą drogę i sam go wziąłem i naprawdę cudne to było, dlatego że ja faktycznie byłem gotowy na to, żeby już zaprzyjaźnić się z jakimś pieskiem i nawet jedna z osób myślała, żeby sprezentować mi pieska i wiem, że to było bardzo bliskie, żeby to się wydarzyło. Ale na szczęście przyszedł Hektor i wybraliśmy się oboje, bo uważam, że jednak zwierzę musi wybrać swojego człowieka zawsze.
Tak, mój pies też mnie wybrał w jakimś sensie. A powiedz, bo tak powiedziałeś, wybraliście się i tak cała ta historia trochę brzmi jak przeznaczenie.
Masz absolutnie, w ogóle tak? Mam wrażenie, nie wiem czy oglądałaś taki serial Mroczne materie.
Nie.
To jest taki serial, gdzie bohaterowie mają zwierzęta, które są przedłużeniem ich życia, charakteru, daimonami są po prostu takimi, że jeśli taką ich naturą, ucieleśnieniem ich natury, jeśli są odseparowane od tego zwierzęcia, to tracą tak naprawdę życie. I ja mam wrażenie, że Hektor jest takim moim daimonem trochę i dzięki niemu bardzo dużo w moim życiu się zmieniło na lepsze i że jest też takim moim motywatorem, w sensie, że na przykład jak był okres pandemiczny, to był pretekstem do tego, żeby móc wychodzić na długie spacery, żeby uprawiać sport, żeby w ogóle wychodzić. Jest też fantastycznym budzikiem, który nie pozwala za długo spać, czyli cały czas człowiek musi być w formie. I jest naprawdę członkiem rodziny i takim, w jego przypadku przynajmniej, trochę dogoterapeutą, dlatego że w ogóle nie jest agresywny do ludzi. I moja siostra, która się panicznie boi psów, to jest jedyny pies, z którym ona może przebywać w jednym pomieszczeniu i nawet czasami spać.
No, ale ja myślę, że też taką dogoterapią on jest dla ciebie, bo ty jesteś przecież tak, twoja praca jest eksploatująca emocjonalnie,
absolutnie,
intelektualnie. Też musisz w jakiś sposób mieć pewnego rodzaju kreację, natomiast przed psem się nigdy niczego nie udaje.
On doskonale wie, gdyby mógł mówić, to pewnie opowiedziałby takie historie, które mogłyby mnie skrępować.